Przedstawiciel Watykanu krytykuje polskie władze za obronę przed imigrantami nasyłanymi przez Rosję. Arcybiskup Paul Gallagher, występując w Moskwie u boku ministra Siergieja Ławrowa, zachęcił Polskę do przyjęcia odpowiedzialności za migrantów i uchodźców. W Polsce Kościół jest krytyczny wobec podejścia władz i próbuje zachęcać do bardziej humanitarnego i elastycznego podejścia, powiedział arcybiskup. Dlaczego Kościół katolicki kolaboruje z Rosją? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Idź Pod Prąd na żywo. Nazywam się Cezary Kłosowicz. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Stolica Apostolska zachęca władze w całej Europie do przyjęcia odpowiedzialności za migrantów i uchodźców. Tak mówił arcybiskup Paul Gallagher z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, przemawiając, czy odpowiadając na pytania w Moskwie, obok ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa. Mówił to w kontekście wydarzeń na granicy Białorusi z Polską i z Litwą. Zachęcił władze do przyjęcia odpowiedzialności, szczególnie oczywiście właśnie tych krajów, na których granicach się teraz dzieją te rzeczy. I zwrócił uwagę, że polski Kościół jest krytyczny wobec podejścia władz i próbuje zachęcać do bardziej humanitarnego i elastycznego podejścia. Co nam to mówi? Dlaczego Polska tutaj jest krytykowana?
Przypomina ten znajomy widok, można by zapytać. Dla widzów telewizji Idź Pod Prąd, czy czytelników miesięcznika Idź Pod Prąd również, nie jest to żadne zaskoczenie. My ostrzegamy przed tym sojuszem już od bardzo, bardzo dawna. Przypominam, nawet na kazaniu w 2015 roku właśnie przed tym ostrzegałem, że teraz nastąpił sojusz komunistycznych Chin, Moskwy, części państw islamskich, tu można powiedzieć skupionych wokół Iranu, i właśnie Watykanu, że Kościół katolicki wspiera, można powiedzieć, te komunistyczne czy związane z komunizmem dyktatury. Zadałeś we wstępie takie ciekawe pytanie, dlaczego Kościół katolicki to robi? No myślę, że są dwa takie główne powody. Po pierwsze, Kościół katolicki trzyma z silniejszym i to można powiedzieć już trochę z wyprzedzeniem. Kościół katolicki gdzieś zapewne w latach 50. poprzedniego wieku, przed Soborem Watykańskim II, no, szukał orientacji, która siła jakaś taka geopolityczna zwycięży w tym różnych starciach, wyścigach zbrojeń i tak dalej, i tak dalej. I po opieraniu się wcześniej, w czasie II wojny światowej, na koalicji osi, na Duce, czyli na faszystach włoskich i na Hitlerze, stwierdził, że w tym konflikcie komunizm, liberalne demokracje, na dłuższą metę lepszym partnerem dla Watykanu, prawdopodobnie też może obstawili, że zwycięży Watykan, znaczy Watykan obstawił, że Moskwa w tym konflikcie w końcu zwycięży, zaczął stawiać na Moskwę. Mówi się o tak zwanych czerwonych papieżach, o Pawle VI, Janie XXIII, że oni są już bardzo, że tak powiem, mocno powinowaci na Moskwę. Sobór Watykański II nie chciał potępić komunizmu jako antybożej ideologii. Za to dostał od Moskwy prezent w postaci delegacji kościołów prawosławnych, na które Moskwa miała wpływ. Oni byli gośćmi soboru, na tym bardzo zależało Watykanowi. No to już Moskwa spełniła ich życzenie. Czyli to jest Pierwszy powód, Moskwa już od, można powiedzieć, lat 50. ma swoich agentów, swoje lobby bardzo przyjazne wśród najwyższych hierarchów katolickich, łącznie z papieżami. Głosowania na Soborze Watykańskim w tych sprawach politycznych, jeśli chodzi o komunizm, tam też Jan Paweł II wtedy jeszcze jako kardynał właśnie głosił też tę tezę, że komunizm będziemy pokonywać miłością, nie trzeba tu żadnych ostrych środków. To wszystko razem pokazuje powinowactwo Watykanu w kierunku Moskwy. Na polskim rynku widzieliśmy to tak już w sposób bardzo demonstracyjny w 2012 roku, kiedy Putin wysłał delegację cerkwi moskiewskiej na czele z Cyrylem i cały episkopat polski złożył taki hołd lenny. Glemb, zdaje się, nazywał Cyryla mężem opatrznościowym dla świata nawet całego. Episkopat taki wiernopoddańczy tekst wtedy ułożył, był tam czytany w kościołach, różne takie rzeczy. Nie? To jest ten filar, można powiedzieć, polityczny, że Watykan trzyma z silniejszym i obstawił, że tu będzie mu się opłacało trzymać właśnie z Moskwą, właśnie z Pekinem. Tam przecież Franciszek bierze, zdaje się, 2 miliardy dolarów rocznie w zamian za wspieranie Pekinu. Jeden z naszych gości z Dalekiego Wschodu mówił o tym, że Watykan jest też szantażowany, ponieważ firma Huawei tam wszystko wie, co się dzieje w Watykanie. Także to wszystko jest ten aspekt polityczny, ale jest jeszcze głębszy aspekt, można powiedzieć taki filozoficzny czy mentalny. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest, można powiedzieć, model sprawowania władzy czy system cywilizacyjny, który funkcjonuje w Watykanie i który funkcjonuje w Moskwie. I zobaczymy, że w jednym i drugim ośrodku władzy istnieje system feudalny, carski, cesarski, nie? Że jest monarcha feudalny, Putin albo papież, potem jest hierarchiczny dwór, który praktycznie sięga każdego podkomendnego tego systemu. Stąd mamy ogromne powinowactwo mentalne. Zarówno Rosja rozumie Kościół Rzymski, jak i Kościół Rzymski dokładnie rozumie samodzierżawie rosyjskie. Także te dwa filary powodują, że Kościół Rzymski patrzy na te liberalne, wolnościowe, zachodnie demokracje zawsze z podejrzliwością, a stanie u boku cara, jaki by to nie był car, może też być caryca.
No w Polsce katolicy są zszokowani.
To jak człowiek nie ogląda telewizji pod prąd, to sam sobie winien.
Portal w Polityce artykuł na ten temat opatrzył tytułem "Zdumiewające. Przedstawiciel Watykanu u boku Ławrowa krytykuje Polskę". I tam dalej różne reakcje są opisane. Wojciech Mucha pisze na Twitterze: Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, przypominając
obudzili się
tytuł książki Józefa Mackiewicza. Podobnie Sławomir Cęckiewicz. Ciekawy jest wpis, akurat patrzę sobie na Twittera na świeżo, pan Piotr Spik odpowiada księdzu Łukaszowi, Rafałowi Soćko, który tutaj przypomina, że była inicjatywa Różaniec do granic i że bardzo była trafiona, z natchnienia Bożego się okazała w kontekście obecnej sytuacji.
No z tym Bogiem to ja bym tam się nie nastawiał na miejscu tego księdza, bo może się bardzo rozczarować, jak kiedyś pozna prawdę.
I mówi, że teraz trzeba się jeszcze gorliwiej modlić, na co pan
Piotr... Co, za papieża znowu się będziemy modlić, tak jak Terlikowski kazał?
Na co pan Piotr Spik właśnie wkleja link do tej wypowiedzi biskupa Gallaghera i mówi, i pisze: módlmy się za Watykan, bo mnie włosy na plecach stają. Człowiek, który akurat określa się jako katol, moher, ciemnogród, kat, spis, prolajf i
tak
dalej.
Ja myślę, że jest wyjście lepsze. Powiedzmy wreszcie sobie prawdę o Watykanie, że to jest wróg Polski. To jest wróg Polski, można to prześledzić historycznie. Mówię Polski jako tego wolnościowego narodu polskiego. Nie? I jeśli zobaczyć mniej więcej od początku XVII wieku, kiedy Polska wreszcie pokonała Moskwę, nie? Zdobyła Moskwę. Mamy wielki triumf 1610 roku, nie? Kampania 1609-12, nie? Zdobywamy Moskwę. Bojarzy chcą cywilizacji z Polski, chcą tej wolnościowej cywilizacji, ale mówią, my mamy swoją prawosławną wiarę. Nie chcemy się wyrzec swojej prawosławnej wiary za cenę tam lepszego dobrobytu cywilizacyjnego. No to negocjują z Polakami, z naszym wodzem wojskowym i mówią, słuchajcie, chcemy być razem z wami w tej wspaniałym tworze, jakim jest Rzeczpospolita, twór wolności, gdzie jest wolność religijna, że każdy może się do jakiego chce Boga modlić, każdy może mieć wolność słowa, szlachta jest równa, no, oczywiście tam troszeczkę przesadzam, nie, no ale tam powiedzmy, że tak kadzą Polakom, dopuśćcie i nas do tego wolnościowego tortu, nie? Do tej cywilizacji wolności, którą tam stworzyliście, powiedzmy nad Wisłą, chociaż to było pewne ograniczenie, bo nad wieloma rzekami wtedy Polska była, no ale już nie roztrząsajmy tych granicznych sporów. Dajcie nam tylko możliwość, żebyśmy mieli swojego cara, który będzie obrządku prawosławnego. Dajcie nam się modlić w cerkwiach tak, jak my chcemy. No już to Polacy, mówię o naszej elicie, która zdobyła Moskwę, mówi, już dobrze, przecież u nas każdy może się modlić w jakim chce kościele. Tylko król ma być nasz. Mówi, dobrze, niech królewicz, tu syn króla, niech obejmie tron i przyjmie tam prawosławie, my będziemy tam go po prawosławnemu kadzić i tak dalej. Mówi, dobrze, tam dobra, tam zgodzi się, nie ma najmniejszego problemu. Ale wtedy wchodzi do gry Rzym. Wtedy wysłannicy Rzymu szepcą do ucha temu najgłupszemu z polskich królów, Zygmuntowi III Wazie. I mówią, słuchaj, jedyna okazja, żeby nawrócić prawosławie na jedyną prawdziwą rzymską wiarę. Noż to on taki zagorzały katolik, co prawda z protestanckiego, szwedzkiego rodu, ale no taki się urodził. No cóż poradzić, nie? Tak? Znaczy tam zmienił wiarę na katolicką i później był takim właśnie zagorzałym, różańcowym katolikiem. Właśnie takim jak ten ksiądz, jak on tam? Sopoćko czy...
Rafał... Soćko, tak.
Soćko, przepraszam. Właśnie takie tam gusła różne odprawiał, był takim fanatycznym katolikiem, mówił, o, rzeczywiście, Bóg daje okazję, Rosja będzie katolicka. Odrzucił to, co wynegocjował nasz wódz wojskowy, hetman, i powiedział, nie, będziecie na katolicyzm przechodzić, bojarzy. O, tak? Tak mówisz? Naprawdę myślisz, że będziemy? Nie, nie będziemy. Pozostaniemy wierni prawosławiu. No i zbuntowali się, zniszczyli tam ten sojusz, wymordowali polską załogę, wypędzili polską załogę, część wymordowali, część tam uciekła, ale w każdym razie sromota, nie udała się odsiecz i tak dalej, i tak dalej. Powstała dynastia Romanowów w wyniku właśnie tego odrodzenia, w wyniku tej głupoty katolickiego króla Polski. I od tamtej pory już można powiedzieć, Rosja zaczyna rosnąć w siłę, zaczyna coraz bardziej zagrażać Rzeczpospolitej. Kiedy jeszcze Rzeczpospolita jest mocna, no to Kościół niby tam popiera Rzeczpospolitą. Dobrze, niech będzie, ale kiedy Rzeczpospolita zaczyna się chwiać, to co robi Kościół? Kiedy Rzeczpospolita upada, Kościół rzymskokatolicki zaczyna popierać carat. Kiedy Polacy zaczynają się buntować, zaczynają powstania organizować, co mówi papież? Waszym obowiązkiem, Polaczki, jest słuchać cara. Kto cara nie posłucha, ja pierwej klątwu brasim, pierwszy klątwę rzucę, już tak tłumacząc na nasze. Tego powinno się uczyć polskie dzieci. Rzym to jest wróg Polski. Kropka. Stąd teraz majty w dół, panowie katolicy z Warszawy, ta cała elitka, która pomagała zatruwać umysły Polaków, mówiąc, że Kościół katolicki to ostoja polskości. Powiedzcie to dziś Polakom, oszuści!
Po powstaniu listopadowym papież Grzegorz XVI w encyklice o posłuszeństwie władzy cywilnej właśnie potępił powstanie listopadowe. Co ciekawe, tekst encykliki był konsultowany z rosyjskim posłem w Watykanie Grigorijem Iwanowiczem Gagarinem. On tam dokonywał poprawek.
To ten, co w kosmos poleciał.
Może jakiś przodek, nie wiem. W encyklice napisano: gdy tylko doszła do nas wieść o strasznych klęskach, które w roku ubiegłym kwitnące wasze królestwo nawiedziły, zaraz obudziło się w nas przypuszczenie, że one nie skądinąd pochodzą, jak od niektórych podstępu i kłamstwa sprawców, którzy pod pozorem religii w czasach naszych smutnych przeciwko legalnej książąt władzy głowę podnosząc ojczyznę swoją spod należnego posłuszeństwa się wyłamującą bardzo ciężką żałobą okryli. Papież przestrzegał przed skutkami dalszego nielegalnego, w cudzysłowie, działania przeciw caratowi. Wiemy, że posłuszeństwo, które ze strony ludzi należy się ustanowionym od Pana Boga władzom, jest prawem bezwzględnym, któremu nikt, chyba gdyby się zdarzyło, iż one coś boskiemu i Kościoła prawu przeciwnego rozkazują, sprzeciwiać się nie może.
Tu jeszcze można by nałożyć historię zakonu jezuitów, która też jest bardzo ciekawa. Zakon jezuitów, jak wiecie, został powołany, żeby zwalczać prawdy Pisma Świętego, które dzięki reformacji protestanckiej zaczęły docierać do wielu katolickich, można powiedzieć, umysłów. Nie? No i żeby to powstrzymać właśnie tę drogę Pisma Świętego i oczywiście wieści o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, bez sakramentów Kościoła Rzymskiego, bez pośrednictwa jego kleru, który już wtedy zalazł za skórę wielu zwykłym katolikom, a także monarchom. Powołano zakon jezuitów do politycznego i za pomocą wszelkich możliwych intryg niszczenia protestantyzmu, żeby państwa znowu były katolickie. Po pewnym czasie zakon jezuitów tak się rozhasał, że mieli go już dość królowie zachodni, ponieważ zaczął kontrolować monarchię zachodu, takie jak monarchię francuską czy inne. No i wymogli na papieżu, żeby zdelegalizował ten zakon, tuż w XVIII, zdaje się, wieku, ponieważ on zagraża właśnie monarchom tych oświeconych już państw zachodnich. Kiedy właśnie papież pod naciskiem władców świeckich zdelegalizował zakon jezuitów, wiecie, kto się zlitował nad biednymi jezuitami? Kto przyjął tych biednych braci zakonników jezuickich? Noż nasi widzowie, to się tylko uśmiechają. Noż wiadomo, carstwo rosyjskie. To właśnie się działo też na terenie właśnie zaboru polskiego, czyli tej części, która trafiła pod jurysdykcję carów. Tam został ochroniony zakon jezuitów. A teraz pytanie, z jakiego zakonu jest papież Franciszek? I wsio.
I właśnie jezuici, można powiedzieć, sterowali Zygmuntem III Wazą, o którym mówiłeś. Dokładnie. To wtedy Piotr Skarga i spowiednik Zygmunta III Bernard Wołyński, to jezuici. O jezuitach pisał, bo ty cytowałeś przed chwilą Kordiana Słowackiego, tak? Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę. W takie słowa w usta papieża włożył Słowacki. No jak widzimy, jak wiemy z historii, nie bez powodu. Natomiast Zygmunt Krasiński w liście do ojca, kolejny z wieszczów, pisał: trza było okropnie słabych i ślamazarnych ludzi, by po oczytaniu się w starożytnych, po obznajomieniu się z całą cywilizacją europejską, dać się opanować przez jezuitów, by dać sobie wydrzeć z rąk wszystko przez ludzi, którym nie wierzyli, bo któż z panów polskich wierzył katolicyzmowi?
No tak, ale żeby nie było, że tylko o panach będziemy dzisiaj w dawnej Rzeczpospolitej rozprawiać, no to weźmy drugą Rzeczpospolitą i wodza chłopskiego, wodza z ludu. Tam gdzieś z Podkarpackiej, dobrze można powiedzieć, czy już bardziej to bliżej Tarnowa wsi? A, jeśli chodzi o Wincentego Witosa. Tak gdzieś na pograniczu, no z południa Polski, no powiedzmy. Ten chłop z chłopów, choć prosty człowiek, to jednak bardzo mądry. I poczytajcie sobie, co on mówił o klerze katolickim, że to jest wróg polskości, On był też oczywiście wyklęty przez kler katolicki. W jego parafii to nawet mu rozgrzeszenia nie chcieli dawać. No to on jak chciał, bo to wiecie, no jeszcze takiej mądrości, że to trzeba kopnąć gdzieś ten cały katolicyzm, to on jeszcze nie miał. No to on jeździł do Krakowa, żeby tam rozgrzeszenie gdzieś u jakiegoś znajomego księdza dostać, bo w jego okolicy żaden ksiądz nie chciał mu dać rozgrzeszenia właśnie za jego poglądy polityczne i odważną, antyklerykalną retorykę w swoich przemówieniach, które mówił do polskiej wsi, nie do panów, nie do inteligentów. On do chłopów mówił, że księża ich wyzyskują i z zaborcą spiskują.
No Tarnowskie, no to można powiedzieć, że na pograniczu.
Na pograniczu, dobrze, niech będzie. No. Czarek jest z Podkarpacia, no to chciałem mu przykazić, no nie udało się.
No w Podkarpackiem, no więc nie wypieram się, ale można się no zawsze...
Czyli już bliżej Tarnowa,
Różnie można to przyporządkowywać ewentualnie. Teraz Wierzchosławice są chyba w Małopolskim nawet.
Tak.
Także... ale to generalnie wtedy Galicja po prostu.
To niewiele się różniło praktycznie. No wtedy powiedzieć im, żeby powiedzieli, gdzie jest granica, no nie było, bo to była jedna kraina zresztą, i politycznie też jeden zabór.
Zresztą moje Krosno dawniej zwano Małym Krakowem, także...
No to pasuje akurat.
Wszystko pasuje. No tutaj powiedzmy ci katoliccy różni dziennikarze, czy powiedzmy elita się dziwi.
I co się dziwisz? Powiem sarkastycznie.
Ale właśnie ciekawie pisze na przykład Jacek Piekara, pisarz fantazy, który jak z tego co wiem nie jest katolikiem. Arcybiskup Gallagher, przedstawiciel Watykanu, krytykuje Polskę. Gdzie? W Moskwie. Z kim? Z ministrem reżimu odpowiedzialnego za ludobójstwo i terroryzm. Watykan zawsze sprzeda Polskę za jeden uśmiech Rosji. To już wielowiekowa tradycja.
No, mądry człowiek, pozdrawiam serdecznie, jeśli ktoś tam wyśle wycinek, to pozdrowienia i dziękuję za mówienie Polakom prawdy. Bo niewielu ma odwagę, niewielu miało odwagę. Dzisiaj, jak widać, troszeczkę no, ten dzień jest taki, że więcej osób ma odwagę powiedzieć prawdę o zdradzie polskości przez Kościół rzymskokatolicki. Nie tylko zresztą polskości, ale i litewskości, i słowackości, i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim o zdradzie wartości, o zdradzie prawdy. Bo to, na co nasz tu, którego zacytowałeś, pan Piekara, tak?
Tak.
Mówi o tym miejscu, gdzie... Bo gdyby to z Watykanu jeszcze ten głos przyszedł taki ogólny, no tam troszczmy się o nachodźców czy uchodźców, no to
tak już... Tak, jak już wiele razy.
To już tam kilkadziesiąt razy takie słowaśmy słyszeli. No dobrze, niech sobie tam papież mówi. On mówi u boku morderców. U boku tych, którzy mordowali Czeczenów, którzy mordowali swoich obywateli, też żeby sprowokować wojnę w Czeczenii, no to musieli iluś tam Rosjan zamordować, ponad setkę zdaje się, nie? FSB wysadzało bloki mieszkalne w Rosji, mówiąc, że to Czeczeni, żeby dać pretekst do kolejnego najazdu na Czeczenię. Mordowali Ukraińców i mordują w tej chwili. I zobaczcie, jeden z czołowych przedstawicieli papieża Franciszka jedzie do Moskwy, do jaskini niedźwiedzia, czy lwa, czy tam, nie wiem, co tam chcecie, piszcie. I razem z przedstawicielem ludobójców poucza rząd polski, poucza Polaków, jak mają traktować przybyszów. Noż to macie, skumbriew to macie.
I u boku tych, którzy no właśnie teraz praktycznie handlują ludźmi.
No właśnie.
I wysyłają ich tutaj na
przecież,
te...
Przecież no to już wszyscy wiedzą, że to Rosja z Turcją i z Białorusią do spółki. Jeszcze z Syrii też samoloty, zdaje się, latają. No ale to jest przecież protektorat rosyjski teraz na Bliskim Wschodzie. Turcja jest w bliskim aliansie, choć jest w NATO, to jest praktycznie w stanie... pół wojny dyplomatyczno-gospodarczej i militarnej też, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, technologicznej, o lepiej powiedzmy ze Stanami Zjednoczonymi, a jest w przyjaźni z Putinem, to zobaczcie, w ogniu tego kryzysu wschodu i zachodu papież staje po stronie morderców z Kremla. Czy chcecie jeszcze jakiegoś świadectwa, że Kościół katolicki to nowotwór na ciele Polaków, na ciele narodu polskiego. Zobaczcie sprawę pedofilii, kiedy księża gwałcą polskie dzieci, bezkarnie praktycznie na razie. I jeden z polskich organów państwa polskiego zwraca się do nuncjatury, czyli przedstawiciela Watykanu w Polsce, z prośbą o tam pomoc prawną. Pocztą Polską. To wiecie, co odpisuje przedstawiciel Watykanu? Mówi do nas, nie można wysyłać listu Pocztą Polską. My jesteśmy przedstawicielami obcego państwa. Proszę wysłać list do nas pocztą dyplomatyczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To mówiliśmy chyba tydzień temu o tym. No a dzisiaj macie przedstawiciela Franciszka u boku zbrodniarza moskiewskiego atakującego Polskę. To jest obcy twór na narodzie polskim. Obcy i wrogi, jak nowotwór.
Ale wrócę jeszcze do Jacka Piekary, bo nie dokończyłem jego wpisu. Watykan zawsze sprzeda Polskę za jeden uśmiech Rosji. To już wielowiekowa tradycja. Nawias, wyjątek. Pontyfikat Jana Pawła II.
Ojej, no to mógłbyś nie czytać i bym miał dobre zdanie o tym panu, nie? Tyle powiem. Nie, to jest zaczadzenie Polaków osobą Jana Pawła II. Ja chyba 15 lat temu napisałem taki artykuł, gdzie jest teczka JP2. Jeśli ktoś ma adres pana Piekary, wyślijcie mu ten artykuł. Niech tak sobie na chłodno teraz, kiedy już ma zdradę Watykanu, że tak powiem, na moskiewskim talerzu, na placu czerwonym, można tak powiedzieć, niech sobie przeczyta ten artykuł. Oczywiście wszystkim niedowiarkom, którzy dzisiaj mnie słuchają, też polecam lekturę tego artykułu. Niebawem, tu zapowiadam, będzie więcej.
Pojawiają się propozycje, jak zaradzić temu, co robi Watykan.
To też bardzo proste. To każdy Polak w najbliższą niedzielę, czy kiedy się tam wybiera do kościoła, już może zaradzić. Zostań w domu. Otwórz Biblię. To będzie milion razy większa korzyść niż chodzenie do tych duchowych oszustów. To możesz zrobić. I nie masz wytłumaczenia, że to sam jesteś, że nikt nie wie, że co tam, a co ja mogę. Możesz. Weź Biblię, a nie idź do rzymskiej świątyni.
Na Twitterze jest inna propozycja. Taki tam ja. Serce boli, patrząc na te obrazki. Watykan przejęty przez szatana. Episkopat na służbie zła. Jedynie nadzieja w proboszczach i parafiach.
Ojej! To już naprawdę jacyś zdeterminowani mocno ludzie.
Proste. Zło nazwać złem, dobro dobrem, a nie mataczyć, jak to robią purpuraci.
To jest organizacja feudalna. Każdy najmniejszy wikary działa tylko i wyłącznie z mandatu swojego biskupa. Ksiądz w katolicyzmie nic nie znaczy bez biskupa. On jest, można powiedzieć, tylko heroldem biskupa. Czyli mówienie, że heroldzi uratują system, to jest po prostu aberracja umysłowa.
Mickiewicz nazywał księży komiwojażerami katolicyzmu.
Aż to bardzo dobre określenie. Patrz, nie wpadłem, dzięki Czarek za cytat.
Pisał też o Kościele, że wszystko znajdują prócz rzeczy istotnej, prócz siły działania, prócz ducha czynu, nigdzie już nie znajdują tego, co Kościół pierwotny czerpał ze słów apostołów ducha, owego ducha, co w uczniach apostołów był tak widoczny.
No zobaczcie, to Mickiewicz już wskazywał na słowo apostolskie, na Pismo Święte. Nie? Czyli Polacy, choć najpierw w tym czasie też przeróżne głupoty pletli, jeśli chodzi o recepty na odzyskanie niepodległości. Niektórzy się nawet cieszyli z tych zaborów, mówili, że Polska Chrystusem narodów, ale zobaczcie, że tu czy Słowacki, czy Mickiewicz, tu Mickiewicz no wprost pokazuje. Wróćmy do chrześcijaństwa apostolskiego, wróćmy do początków, wróćmy do Pisma Świętego. To jest drogowskaz dla Polski. Część Polaków posłuchała, a część ciągle nie słyszy. Zobaczcie, że to nie jest mój wymysł sprzed 15 czy 30 lat. 200 lat temu podobne głosy dochodziły do Polaków.
Niestety jednocześnie Mickiewicz tu te odwołania do Matki Boskiej i tak dalej, tam, bardziej znane na pewno niż te jego słowa.
A, że inwokacje Pana Tadeusza to każde dziecko, no nie, teraz to już przesadziłem, to w naszych czasach każde dziecko znało na pamięć, teraz to tam tylko może słyszeli o Panu Tadeuszu, może Lindę skojarzą jeszcze z tym filmem, w ogóle z Pan Tadeusz.
Chyba jeszcze nasze Linda pokolenie, tak nie wiem jak teraz.
No to już mówię, tak sobie trochę dworujemy, ale zobaczcie, że ci ludzie daleko głębiej szukali. Oczywiście ich religijność była katolicka. Oni w tej tradycji wyrośli. Nie? Tutaj Mickiewicz odwołuje się do cudu ze swojego, tak jak zresztą tak postrzegali, że to cud, nie? Był chory i jako dziecko, nie? I tam go do ostrej bramy tam wieźli, czy modlili się, już nie pamiętam.
Do życia przywróciłeś cudem.
I właśnie, i on twierdzi, że to cud. No to rozumiecie Państwo, że on jak gdyby to nabożeństwo jeszcze kultywuje, bo myśli, że to Matka Boska mu życie uratowała. Ale potem jak widzi, można powiedzieć, gnój, który rozlewa się z Rzymu katolickiego na cały świat i jak zatapia Polskę, to mówi, o nie, tam Boga nie ma. Wróćmy do chrześcijaństwa biblijnego. To tam jest Jezus Chrystus. Także trzeba patrzeć też, w którym momencie swojego życia on te poglądy głosi.
Ciekawe, że też podobne historie słyszałem teraz, że ktoś właśnie, no tu się modlił do Matki Boskiej, tam o zdrowie dziecka, coś tam, ono było zdrowe, no i potem już trudno mu było przełamać jakby to, że no wierzył w ten cud, ale w końcu się udawało.
No pytanie jest takie, czy Bóg, który jest dobry, który mówi, że daje dobre dary nawet niewierzącym, nawet ludziom, którzy go nie znają, którzy są jego wrogami. Tu Biblia, możecie sobie sprawdzić, pokazuje, że deszcz daje, czy tam pogodę ogólnie, nie? Sprawia, że oni mogą żyć, egzystować, prosperować. Ludzie, którzy są wrogami Boga, nie? To wyobraźcie sobie człowieka, który szuka Boga, ale jeszcze jest w matni jakichś zabobonów religijnych i on po prostu choruje, nie? I on zwraca się do Boga tak, jak umie, czyli na przykład za pomocą tych guseł różańcowych, czy ostrobramskich, czy tych no, jasnogórskich, czy jakichś tam innych, nie? No i teraz co Bóg ma zrobić? Ten człowiek idzie ku prawdzie, ten człowiek szuka, ale modli się jeszcze fałszywą drogą. To teraz czy ma odpowiedzieć i uzdrowić go, czy tam pomóc mu, czy dać mu to, co on prosi? Czy mówi, nie, bo ty się modlisz nie tak, jak trzeba, jeszcze nie wiesz, jak trzeba się modlić, tylko modlisz się źle, tak jak cię klechy nauczyły, czy tam w domu rodzinnym, to ja nie odpowiem. No, prosta odpowiedź dla mnie jest, jak dobry Bóg się zachowa, nie? Stąd myślę, że człowiek musi nie na podstawie jakichś znaków, cudów opierać całą swoją wiarę, bo inaczej niepotrzebne byłoby objawienie. Po co Bóg objawił prawdę o sobie, jeśli ty masz go poznawać za pomocą znaków i cudów? No bez sensu. Nie? Oczywiście znaki i cuda mogą pomóc w dojściu do źródła czystej prawdy, do Słowa Bożego, ale nigdy nie mogą być ani przeciw Słowu Bożemu, ani nie mogą go zastąpić. Jako jedyna karma dla człowieka, który szuka Boga. No ale zaraz to o polityce mieliśmy mówić. Przepraszam za te rekolekcje.
Ja jeszcze nawiążę.
Już niedługo tam.
Nawiążę.
Bycie mieć zaliczone.
Katolikom maryjnym proponuję taki test, challenge, żeby wziąć tę Ewangelię i znaleźć wszystkie fragmenty, w których jest mowa o Marii i zobaczyć, co jest o niej napisane i jak dużo, i porównać to z tym, jak Kościół ją traktuje. To jest ciekawe doświadczenie.
Do takich bardziej wyrafinowanych, to jeszcze powiem, znajdźcie wszystkie nakazy, co Matka Boska nam każe robić, to też będzie ciekawe doświadczenie. Bo jak weźmiecie te objawienia maryjne, czy pseudo-objawienia raczej z tych różnych Lurd, Fatim i tak dalej, no to tam ten ktoś, bo tu wiecie, jakbym powiedział ta zjawa, no to jest paragraf normalnie. Prokuratura w Lublinie twierdzi, że to paragraf i sędzia to potwierdził normalnie. No to nie wiem, ten ktoś, jak to sobie go nazwijcie, jak chcecie, objawia coś, no to on tam zawsze jest ja wam każę to, wy macie robić to, macie się modlić do mnie, a ja zrobię to i tamto, nie? No to porównajcie te obrazy z tych pseudo-objawień, z tym, co Maria biblijna nakazuje w Biblii. Zróbcie sobie listę nakazów Maryi.
Ciekawe, że sama ta osoba, której się objawiała, ponoć ta właśnie nazywała to objawienie z jawą, ale
ale ona już nie żyje
możesz.
I prokurator jest bezsilny, a ja żyję, niestety, tu mówię dla tych, którzy mnie nienawidzą, szczerze lub, że tak powiem, służbowo, no i dlatego mnie ciągają po sądach za takie rzeczy. To nie dowcip. To się w Polsce dzieje. Tak. Dzisiaj tam, zdaje się, proces tam tęczowy jakiś ma być, apelacja.
Apelacja, tak, od tego.
A na moją apelację jeszcze czekamy. No zobaczymy, co będzie.
Dziś rozprawa w procesie apelacyjnym dotyczącym tej obrazu Matki Boskiej z tęczową aureolą. W pierwszej instancji było uniewinnienie. Zobaczymy, co się wydarzy w apelacji. Komentarze z czatu. Mariusz: szczerze, to za rozdziwień, kiedy Watykan trzyma sztamę z Moskwą przeciw Polsce i to od wielu, bardzo wielu lat. Jedyne, co dziwi w tej sytuacji, to zdziwienie Polaków, jakby historii nie znali. Piszę to niejako z przekąsem, bo dopóki sam nie sprawdziłem, też mi ten fakt skrzętnie w szkołach i mediach pomijany umykał.
A ci jeszcze oszuści publicystyczni z Warszawy, którzy dzisiaj tak tam rozdzierają swoje szaty, to jeszcze niedawno, właśnie środowisko między innymi Gazety Polskiej, to nas nazywali agentami Moskwy właśnie dlatego, że atakujemy Kościół, który katolicki, który jest jedyną ostoją polskości. Noż tak oni skazali, a tipier?
Tomasz.
To agent Moskwy? No, może by zacząć grzebać.
Tomasz, skoro papież poleciał do Putina, żeby rozmawiać o problemie migracji, to wiadomo, kto za tym stoi. Wskazał wszystkim, kto wypuszcza tych biednych ludzi.
Czyli tu ktoś z naszych widzów mówi, że to tak papież no nie może wprost powiedzieć, to teraz popiera Putina, żeby się ludzie dowiedzieli, że to Putin napuszcza tych migrantów, tak? No, ciekawa konstrukcja.
Margarita, to chyba nie przypadek, że najazd migrantów na granicę zbiegł się z wizytą arcybiskupa w Moskwie. Napisali wspólnie oświadczenie.
No bo on tak jak Korwin. On tam w ogóle nic nie wiedział, że się wydarzy coś 8 listopada. Już całkowicie przypadkowo się znalazł w Moskwie. O, patrz, jestem w Moskwie. O, Krasnaja Płaszczać, znaczy Plac Czerwony. O, patrz, Putin. O, Ławrow, cześć, pogadam z nim. No tak, tak. No, no właśnie tak się odbyło. Zupełnie przypadkowo.
Tadeusz, wielka Polska katolicka i tak od nas od 400 lat łupią i jeszcze każą sobie bić pokłony należne tylko Bogu.
No dokładnie tak, że Kościół wprowadził siebie w miejsce Boga. To jest największy grzech Kościoła Rzymskiego w Polsce, że zamyka ludziom drogę do prawdziwego Boga, twierdząc, że On jest Bogiem. Że on ma jakieś tam łaski do dyspozycji, że on ma sakramenty, czyli sposoby właśnie dystrybucji, to tak jakby stacje benzynowe mieli w kościele. Wiecie, tu jest, no niby Bóg jest tam właścicielem ropy naftowej, ale bez stacji benzynowej nie zatankujesz. Noż to i oni mówią, że tylko ich sakramenty, czyli wiecie, abrakadabra, fokus pokus normalnie, że to daje ludziom przystęp do Boga. Oszuści, oszuści, oszuści!
Frank Martin, nie zdziwię się, jeśli papa zlecił rozbiory Władkowi.
No niestety, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, na który wczoraj zwracałem uwagę, cytując papieża Franciszka, który powiedział w 2017 roku, że czas zlikwidować państwo polskie. Nie tylko polskie, ale tak samo słowackie, czeskie, litewskie, estońskie, łotewskie, jakie tam chcesz. Wszyscy, co weszli do Unii Europejskiej, mają teraz pozbyć się już resztek atrybutów państwowości. To jest zdanie katolickiego papieża. My trąbimy o tym od 4 lat. A gdzie Warszawka? Gdzie Gazeta Polska z nazwy?
Ale dziś papież składał życzenia z okazji Święta Niepodległości, które u nas ma być jutro. Mówił między innymi, dziękując Bogu za dar wolności, pamiętajmy, że jak mówił Jan Paweł II, wolność trzeba zagospodarowywać w oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci i tak dalej. Życzenia pokoju, wszelkiego dobra i błogosławieństwa.
To jest przesłanie dla prostaczków, nie? Czyli Polacy, którzy są praktycznie zabobonni, fanatyczni, niezorientowani w życiu społeczno-politycznym, w historii, mają wysłuchać właśnie tego, co teraz przeczytałeś. A prawdziwa polityka to to właśnie tam w Moskwie się rozgrywa, jeśli chodzi o życzenia papieża dla Polaków.
Faktycznie sama ta wypowiedź Gallaghera nie jest jakoś tak bardzo rozpowszechniana w polskich mediach. No, na Twitterze zdobyła popularność, bo to każdy wstawia, a na portalach tak miarkowanie, cytaty takie dość ogólne. Nie ma dużo, może będzie jeszcze.
Po co są media
teraz
polskojęzyczne? Macie odpowiedź. Po to, żeby Polaków trzymać w ciemnocie i odwracać ich uwagę ku jakimś tak zwanym dupom marynom, czyli tematom zastępczym. Na przykład, co powiedziała jakaś tam szatan kurdej, czy jakaś tam nazywa? Dobrze powiedziałem? Tu mi się rzadko zdarza, że... I to jest temat news dnia, a nie to, co powiedział przedstawiciel Watykanu w Moskwie. Polacy mają się zajmować durnotą. To jest cel mediów z Warszawki polskojęzycznych. Oczywiście wiecie, że dla mnie Warszawka to całkiem co innego niż Warszawa. Mam nadzieję, że rozumiecie.
Niedawno mówiliśmy o tym, jak Putin się kreuje na konserwatystę, tak, i tutaj chce tych prawicowców przyciągać, czy konserwatystów z Zachodu. No tu chyba sobie polskich konserwatystów troszkę zraził.
Na dwa dni. Tyle mniej więcej pozwolą Polakom pamiętać o tym. Może dwa to jest nawet zbyt optymistyczne, parę godzin, a potem jakiś kolejny temacik przysłoni zdradę Watykanu, żeby czasem Polacy się nie obudzili.
Dariusz, świetne nauczanie historii od pastora. Dziękujemy.
No już wiecie, ja tak sobie tutaj język strzępię od ładnych paru lat. No dociera. Jak się cieszę i dziękuję Bogu, że coraz nowym osobom, nowym naszym widzom łuski z oczu spadają i zaczynają widzieć wszystko tak, jak to było. Wow! Często to jest odkrycie, kiedy spojrzy się z tego Bożego punktu prawdy na zakłamaną historię Polski, szczególnie na zdradziecką rolę Watykanu.
Krzysztof, wszystkie odcinki PP na żywo są super, ale czasami mam ciarki. Dzisiaj jest właśnie taki odcinek. Prosto, dosadnie i bez poprawności politycznej. Dzięki.
No bo są i takie momenty w historii, kiedy Bóg daje narodom okazję do zobaczenia prawdy. Czyli widzicie, Bóg jest łaskawy, Bóg jest cierpliwy. Przecież i w 2012 roku pokazał nam gołą dupę wszystkich polskich biskupów, teraz pokazuje nam gołą dupę samego papieża. A co zrobi naród polski? To jest dopiero pytanie. To właśnie od tego zależy nasza przyszłość. Jeśli pomimo tych oczywistych dowodów, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz, naród pójdzie za fałszem, to jak myślicie, jaka będzie tego konsekwencja? Inaczej, co zrobi Bóg z tym narodem?
Rumpelsztyk Paulo zwraca uwagę właśnie na to poddanie się Polaków. Żadna nowość, Watykan to okupant. Niestety, tak czy inaczej, społeczeństwo to coś utrzymuje, nawet ateiści. Wystarczy, że opłacają pogrzeby odprawiane przez księdza.
No, trochę mniej już tego jest, ale rzeczywiście racja, że spora część ateistów, antyklerykałów uprawiają tylko atak na Kościół katolicki. A to jest za mało, bo trzeba pokazać alternatywę. Lud, no, jak się dowie o strasznych zbrodniach, zdradzie, obrzydliwości Kościoła rzymskokatolickiego, co zrobi? Prosty lud. No zrobi, aha, no tak, to oni są tacy sami mniej więcej jak my. No takśmy podejrzewali, no i tak się okazało. Chodźmy, kumie, na mszę, no bo przecież gdzieś trzeba w niedzielę pójść. Jeśli w Polsce nie powstaną konkurencyjne kościoły chrześcijańskie dla kościoła rzymskiego, to lud dalej pójdzie do Rzymu.
Niedawno w programie z doktorem Tomaszem Pawłuszką mówiliście, jak odsunąć Putina od władzy. Proszę, przypomnijmy ten fragment.
co by musiało się stać, żeby rzeczywiście Rosja stała się prawdziwie demokratycznym państwem, a nie, tak jak pan mówił, autorytarnym?
Chyba rozczaruję panią redaktor, bo nie widzę za bardzo takich możliwości. Mamy do czynienia na świecie z takim wzrostem znaczenia Chin i innych autokracji, które podważają zachodni styl życia i bardziej prawdopodobne wydają mi się próby kopiowania przez Rosjan jakiegoś modelu azjatyckiego.
Czyli jeśli nie będzie Putina, to Rosja wyprodukuje, można powiedzieć, innego Putina. Nie? Także tu nie upatrywałbym tak w samym Putinie tego zagrożenia, co właśnie w mentalności Rosji, tego ubóstwiania państwa. Była próba Zachodu w latach 80., 90. Zmiany mentalności rosyjskiej. Tu pamiętam te czasy, będąc wtedy w ruchu azowym, było tutaj w Polsce kilkuset misjonarzy amerykańskich, związanych głównie z tym ruchem, czyli takim ruchem biblijnym w ramach Kościoła rzymskokatolickiego. W pewnym momencie większość tych misjonarzy wyjechała do Moskwy. Po dojściu do władzy Putina, tu ciekawe, że został wprowadzony zakaz działalności tych kościołów i tych misjonarzy. Czyli Putin wiedział, czy komuniści rosyjscy doskonale zdawali sobie sprawę, że
niebezpieczne.
Ewangelizacja, wskazanie na żywą, osobistą więź z Jezusem Chrystusem może odmienić oblicze Rosji. I tu władza państwowa i cerkiew moskiewska oczywiście przywitała te zakazy dla tych misjonarzy amerykańskich czy powstawania kościołów chrześcijańskich. Od razu się zgodzili i praktycznie dzisiaj tam już jest zamordyzm religijny, tak jak w komunistycznych Chinach.
Ja bym może zwrócił uwagę tutaj na wypowiedź dawnego doradcy takiego nieformalnego Władimira Putina, Aleksander Dugin. I on uważa właśnie, że ta kultura prawosławna to jest tożsamość cywilizacyjna Rosji. I tego ruszać nie wolno, bo to jest jakby taka opoka Rosji i świadectwo, że ona jest osobną cywilizacją. Bo Rosjanie się uważają za osobną cywilizację opartą na innej wierze, nieco na tej prawowiernej, że Moskwa jest trzecim Rzymem, że i tam jest bardzo dużo tego typu wypowiedzi.
Także Putina można, nie tylko Putina, ale cały ten system odsunąć od władzy chrześcijaństwem.
No to jest siła cywilizacji zachodniej. To jest przecież siła Ameryki, przez cały XIX wiek to jest ogromna ekspansja protestantyzmu, chrześcijaństwa biblijnego na cały świat, do wszystkich najdzikszych kultur docierają misjonarze i wtedy, można powiedzieć, Zachód promieniował wolnością i wartościami moralnymi. XX wiek to jest czas odejścia Zachodu od Biblii. To już jest właśnie szukanie jakiejś alternatywy, jakichś tam praw człowieka, jakiegoś innego fundamentu. No i widzimy, jak się Zachód kruszy. Dlatego powrót do, można powiedzieć, lat świetności Zachodu, to jest powrót do biblijnego chrześcijaństwa, do protestanckiego chrześcijaństwa, no już tak powiem troszeczkę w przybliżeniu, bo nie cały protestantyzm jest godny naśladowania. Tam się też bardzo dużo złych rzeczy dzieje, dlatego używam pojęcia biblijne chrześcijaństwo, no ale w tym sensie najbardziej historycznym tego podziału na trzy części: wschód, ortodoksja, prawosławie, nie? Tutaj centrum Europy, no to katolicyzm, no i zachód Europy to protestantyzm i Stany Zjednoczone, nie? Północ, Zachód i Stany Zjednoczone, to jest protestantyzm. No i widać, że najbardziej żywotnym, jeśli chodzi o właśnie siłę ducha i siłę wartości, jest to chrześcijaństwo zachodnie, biblijne, nie katolickie, nie? Dlatego Polska, tak jak próbowała zrobić zwrot w XVI wieku, bo Złoty Wiek to jest zwrot od katolicyzmu do Biblii, do protestantyzmu, tylko tego się też w szkole nie mówi, Polska może teraz jeszcze dokonać tego zwrotu i oczywiście to jest też przepis na ratunek całego Zachodu. A wracając do takich bardzo bieżących spraw, dobrą lekcję, co trzeba zrobić w tym momencie, dał nam towarzysz Putin i jego załóżnicy. Bo jak Rosja mówi, żeby coś robić, no to tego trzeba nie robić, nie? Rosja i Watykan mówią tam przyjmować i tak dalej, no to tam wiadomo. Ale Rosja powiedziała jeszcze coś innego. Rosja powiedziała, nie zamykajcie granicy z Białorusią. Czyli wiecie, co trzeba by było zrobić, gdyby był polski rząd.
Rosja powiedziała też, dajcie Białorusi pieniądze.
O! Tak jak Turcji, za to, że nie będzie puszczać imigrantów. To ona sobie ściągnie jeszcze więcej imigrantów za te pieniądze. Roześle tam samoloty, roześle akcję propagandową na Bliskim Wschodzie i z Afryki. Jeszcze więcej. No i co wtedy Zachód będzie musiał zrobić? Dać jeszcze więcej dieniek, jeszcze więcej pieniędzy. No tak, tak właśnie Putin doradza nam i całej Europie czy Zachodowi.
No Turcja dostaje pieniądze i jednocześnie wysyła dalej tych imigrantów.
Ciekawe, czy od Białorusi też bierze pieniądze
czy to przez Białoruś,
dostawę.
Czy to też Grecja też alarmuje, że łamią, że Turcja łamie te ustalenia i wysyła łodzie z migrantami. A na morzu rzecz jest jeszcze trudniejsza, bo tu prawo morskie zobowiązuje do
przejmowania
ratowania ludzi.
No tutaj widać, że cywilizacja zachodnia znalazła się w takim troszeczkę momencie historii, że straciła ten swój misyjny, można powiedzieć, zapał, o czym mówiłem, czyli nie rozszerza się, a zaczyna się opłacać barbarzyńcom. Nie? Kiedy słabło cesarstwo, czy zachodnie rzymskie, czy to wschodnie z Konstantynopola, no to wcześniej no to miało silne wojska i tam jak ktoś podskakiwał, no to robili jakieś tam wyprawy, te takie no, ekspedycje karne, czy tam podbijali następne państwa, a kiedy byli słabi, to co robili? Zbudowali sobie mur i opłacali trybut tym plemionom barbarzyńskim, żeby ich nie atakowały. No to zobaczcie, że Unia Europejska teraz dokładnie to samo robi.
Rzeczpospolita pisze, kwitnie handel z Łukaszenką. Białoruś Aleksandra Łukaszenki zwiększa wymianę handlową z państwami Unii Europejskiej. Wygląda na to, że wspólnota jedynie pozoruje walkę z dyktatorem. Tak pisze Rusłan Szoszyn w Rzeczpospolitej.
Bardzo ciekawy artykuł, polecamy, nie będziemy go w szczegółach omawiać, ale tam jest wiele przykładów, jak te dotychczasowe sankcje przeciwko Łukaszence były, można powiedzieć, iluzoryczne, a wręcz śmieszne. Że na przykład wybierano takie produkty, na przykład z rafinerii, produkty przeróbki ropy naftowej, których praktycznie tam Białoruś nie eksportowała, a takie, które eksportowała i gdzie embargo byłoby ciosem, to w tych sankcjach się nie znajdowały dziwnym trafem, nie? I podsumowanie ogólne, między 8 a 9 miliardów dolarów dostaje z Unii Europejskiej w ramach wymiany handlowej Białoruś. Przypominam, że to jest ponad 10% jej dochodu krajowego brutto, bo PKB Białorusi to jest około 60 miliardów dolarów, a ponad 8, grubo ponad 8 dostaje między innymi od Polski, ale także od Niemiec, troszkę od Litwy, od Holandii, to te największy parytet te właśnie kraje mają. Cały czas, czyli teraz tu jest na granicy narażane życie i zdrowie polskich służb, żołnierzy i tak dalej, a my cały czas handlujemy i dajemy Łukaszence pieniądze. No, to taka jest sytuacja.
I to sprowadzamy na przykład drewno.
Tak.
Za prawie 300 milionów dolarów.
A sami eksportujemy i tak dalej. Węgiel też kupujemy od Rosji, a sami albo nie zamykamy kopalnie, albo nie wiadomo, co tam robimy z tym węglem, leży na pryzmach, czy i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze, że Polak musi płacić coraz więcej, nie? I to praktycznie z tygodnia na tydzień ceny węgla rosną, a polskie kopalnie są zamykane. To jest polityka Prawa i Sprawiedliwości. Narodowo-socjalistyczna, bolszewicka znaczy.
Beata pisze, dobrze, że jesteście. Jesteśmy oczywiście dzięki wam, bo my moglibyśmy sobie różne rzeczy wymyśleć, ale no, żeby zrealizować je, to potrzeba waszego wsparcia.
No kiedyś to myśmy mogli z Czarkiem i z innymi pogadać w mojej kuchni, nie? Możecie sobie zobaczyć jeszcze 2014. Może nawet 15 rok to nadajemy z naszej kuchni, no ale ze względu na to, że tak się zaczęło wam podobać to, co robimy, no to dzisiaj jesteśmy w profesjonalnym studiu z profesjonalną ekipą, no co tam będę wam mówił, sami widzicie. I to dzięki
przeróżne produkcje i wirtualne, niedrukowane możemy dzięki temu realizować. Zobaczmy, jaki jest stan wsparcia na dzisiaj. Ile mamy dzisiaj gitar? Przypominam, że nasz comiesięczny cel to 1000.
1000.
290, 10 listopada, 1/3.
Nasi widzowie powoli się rozpędzają, ale na razie mniej więcej to jest proporcjonalnie. Wiemy, że zwykle finisz to jest dla nas niezły też i taki sportowy challenge.
Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście wsparcie możecie przekazywać zwykłym przelewem, jak też przez PayPal, DotPay, Blik. Szczegóły na stronie ispodprat.pl/wsparcie. Przypominam też przy okazji, że oprócz YouTube'a możecie nas też zobaczyć na Vimeo, Facebooku, ispodprat TV i usłyszeć na ispodprat FM i przez telefon pod numerem 81 466 93 16. Na koniec jeszcze krótko, widziałeś plakat Marszu Niepodległości?
Tak, widziałem. No, rzeczywiście, tu oczywiście nie wchodzę w te, że tak powiem, wojenki. Prezydent Trzaskowski, organizatorzy Marszu Niepodległości, pan Bąkiewicz i tak dalej, bo to, że tak powiem, taki troszkę za mały temat dla naszych widzów, ale ten plakat niesie dość ciekawą informację. Nie? Zobaczcie, kto według tego plakatu jest naszym największym wrogiem w obecnej sytuacji. Nie? No bo tam nie analizujemy historii, że tam w II wojnie to, w dwudziestoleciu tamto, w pierwszej jeszcze co innego, nie? Tylko jesteśmy dzisiaj, mamy na granicy wojska niemieckie, przepraszam, rosyjskie i białoruskie, a co robią nasi narodowcy? No i tu macie już jasną odpowiedź.
Tak, cytaty z Trzaskowskiego, ubrane w taką formę niemieckiego wojennego plakatu i przekręcone w taki niby niemiecki sposób nazwisko Trzaskowskiego. No widać, niepodległość nie na sprzedaż, no takie piękne oczywiście hasła.
Ale tam zdaje się 7 milionów się wzięło za obronę polskości, noż to nie tak mało.
Taki.
I to z budżetu, czyli z pieniędzy zrabowanych siłą Polakom, którzy ciężko harują, których firmy padają teraz. To właśnie ci kolesie przytulili 7 baniek dla ratowania Polski.
Rafał, jedno spostrzeżenie. PiS zbiera punkty za walkę z imigrantami na granicy od prawej strony, a Kościół katolicki zbiera punkty za obronę imigrantów z lewej strony. Szachmat?
No to będziemy o tym dzisiaj mówić troszeczkę w ramach tych sprzecznych komunikatów Kościoła rzymskokatolickiego w ramach programu Którędy do Nieba o 18:00. Już dzisiaj, już teraz zapraszam na popołudnie.
Zapraszamy na 18:00. Którędy do Nieba. Czy straszenie sektami przestało już działać? No już nawet Donald Tusk straszy sektami. To.
Tylko że teraz troszkę w innym kościele dzwonią.
Się porobiło.
Godek i Rydzyk to podobno sekty według Donalda Tuska. Już ciekawie się robi.
Z weselszych rzeczy kartki świąteczne możecie nabywać w sklepie na stronie idźpodprąd.pl/sklep. Bardzo piękne. Można kupować po 4 zł, o ile wiem. Wysyłać znajomym. Tam są różne fajne czy cytaty, obrazki. O.
A mamy też wersje elektroniczne, czy tylko papierowe? Bo dzisiaj jest taka moda, że się takie elektroniczne czarek, a nie wiem. No.
Myślę, że zawsze jakiś obrazek można wysłać i w wersji elektronicznej, jeśli go można było wydrukować. Jutro o 13:00 zabierzemy was do polskiej fabryki karabinów. Reportaż Pawła Machały w święto niepodległości. Jutro wyjątkowo też, jako że dzień świąteczny, to nie będzie studium Ewangelii Jana, choć to czwartek. Natomiast serdecznie zapraszamy na piątek na 13:00 na Czas Patriotów. Program będzie nosił tytuł Co dalej z RP? I zastanowimy się, w którym kierunku zmierza nasze państwo.
Szczególnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, no czyli wszystkich Polaków, na ten program. Mamy mieć gości, to będzie program na żywo. Można też będzie na czacie zadawać pytania. Postaramy się jak najwięcej z nich tym razem szczególnie się skupić na waszych pytaniach. Także o 13:00 na żywo w piątek będzie się działo.
Także pytania lub też nagrania wideo z komentarzami do stanu państwa, propozycjami, co robić. Krótko i zwięźle prosimy, bo pewnie będzie dość sporo do powiedzenia w całym programie. Krótkie wypowiedzi nadsyłajcie na kontakt@itspotprat.pl.
A ta fabryka karabinów, to jeszcze wam powiem, nie chodzi o te zakłady z wielką tradycją w Radomiu, ale o prywatną. Naprawdę, w Polsce jest prywatna fabryka karabinów. Jutro 13.
Podobnie jest wiele prywatnych fabryk.
No już innych. Nie powiemy czego, no tam akcyza idzie w górę, no to no, dobra.
Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Piękno na ziemi. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bitwa pod Warną. No też prowokowana przez Watykan.
No to Watykan, że tak powiem, syna Jagieły tak załatwił. Znaczy Rzym, bo wtedy Watykan to jeszcze ta nazwa nie chodziła, ale chodzi o to samo. Trzy kropki.
Dziękuję za dzisiejszy program. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i dziękuję bardzo państwu.
Do zobaczenia i zapraszamy na 18.
Dziesiątego listopada 1444 roku pod Warną doszło do bitwy między wojskami tureckimi dowodzonymi przez sułtana Murada II, a krucjatą chrześcijańską dowodzoną przez króla Polski i Węgier Władysława III. Władysław III został królem Polski w roku 1434 po śmierci swojego ojca Władysława Jagiełły. Miał wtedy 10 lat. Kiedy miał lat 16, został królem Węgier. W roku 1443 Władysław III poprowadził pierwszą krucjatę przeciwko Turkom. Rzeczywistym dowódcą był węgierski wojewoda Janosz Hunyadi. Wyprawa zakończyła się wielkim sukcesem. Pobito Turków pod Zlatnicą i nad Morawą i odebrano im Sofię. Murad II zaproponował pokój na bardzo korzystnych warunkach i Władysław ten pokój zaprzysiągł. Później jednak za namową cesarskiego legata Cezariniego zaczął przygotowywać nową krucjatę. Cezarini obiecywał pomoc papieża oraz udział floty weneckiej i burgundzkiej. Władysław rozpoczął tę wojnę pomimo wielu problemów w Polsce, których rozwiązanie wymagało jego obecności. Rycerzy z Polski przybyło bardzo niewielu. Wenecjanie nie tylko nie wsparli krucjaty, ale przekupieni przez Turków przetransportowali ich przez Bosfor. Murad II pod Warną miał około 60 tysięcy ludzi, a Władysław najwyżej 20. Pomimo to, dzięki rozsądnemu dowodzeniu Hunyadego, krzyżowcy zyskali przewagę i wydawało się, że mogą zwyciężyć. Wtedy jednak Władysław, nie uzgadniając tego z Hunyadym, poprowadził swój hufiec liczący 500 rycerzy prost na sułtana Murada II. Król ze swoim hufcem wjechał w czworobok jańczarskiej piechoty i tam zginął. Śmierć króla wywołała panikę w szeregach krucjaty i to przesądziło o jej klęsce. Zginął również legat Cezarini. Władysław III przeszedł do historii jako Władysław Warneńczyk i jest ciepło wspominany w Bułgarii.
Wszyscy lubimy piękne widoki, piękne miasta, piękne jakieś dzieła ludzkiej architektury. Sami też staramy się mieszkać w jakichś w miarę ładnych domach czy mieszkaniach. Ogródki sobie tam jakoś robimy, alejki, drzewa, krzewy i tak dalej. Wszystko fajnie. Nie? To umiłowanie piękna dał nam Bóg. To jest pewne podobieństwo do Niego, że choć różnimy się w kanonach piękna, no to jednak tego piękna w życiu szukamy. Ale w tej naszej skłonności do piękna, solidności i tak dalej, tkwi też pewien haczyk. Inaczej mówiąc, możemy zbyt mocno przywiązać się do tego, co posiadamy, do własnego domu, ogrodu, miasta, czy jakichś innych takich właśnie ludzkich wytworów. Jeśli z nimi się, że tak powiem, zwiążemy, no to będziemy o nich myśleć, będziemy dbać o te rzeczy, będziemy jak gdyby im poświęcać życie, będziemy, nasz świat się będzie kręcił wokół dbania o te rzeczy. No i teraz można powiedzieć, zderzenie z prawdą Słowa Bożego. Otwórzcie sobie drugi list Piotra, 3 rozdział. A dzień pański, werset 10, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli to całe piękno, które oczywiście jest ważne, powinniśmy o nie dbać, ono w pewnym momencie zniknie, zginie. I apostoł Piotr daje rozwiązanie. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, czyli w pełnieniu woli Boga. Świadomość nietrwałości tego świata powinna nas skłaniać do jednak innego życia niż ludzie, którzy nie mają nadziei na życie wieczne, którzy żyją tu i teraz. Chrześcijanie powinni koncentrować się na wieczności.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!